Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Domska, witam Państwa serdecznie i witam moich gości dzisiaj. Pani doktor Elżbieta Okońska, pedagog z UKW, prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Pani doktor Joanna Rajang, psycholog i coach. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I panowie, doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I doktor Tomasz Marcysiak, socjolog WSB. Dzień dobry.
Dzień dobry, ukłony.
I dzisiaj pomyślałam sobie, że przed wakacjami trzeba wymyśleć jakiś temat relaksujący, który będzie przyjemny dla Państwa i dla nas. I pomyślałam sobie o nudzie. Przewrotnie pomyślałam i zaczęłam studiować różne artykuły. I okazuje się, że jednak ta przewrotność miała sens. Bo zwykle nudę uważamy za coś złego, że jak człowiek się nudzi, to nie ma na siebie pomysłu, że już jest taki beznadziejny, depresyjny i w ogóle. A okazuje się, że nuda ma również swoje bardzo piękne, pożyteczne strony i o tych pożytkach płynących z nudy dzisiaj chcemy porozmawiać. Mówi się i pisze się w bardzo mądrych artykułach, że nuda to odpoczynek dla przeładowanego mózgu. Rozpoczniemy chyba od pana doktora w Toruniu. Czy rzeczywiście filozofowie tak uważali? Bo Einstein chyba spał w ciągu dnia godzinę, ktoś jeszcze coś innego robił. Bardzo różne mieli przyzwyczajenia i wychodziło z tego tylko dobro, czyli jakieś nowe pomysły. Czy nuda to odpoczynek dla przeładowanego mózgu? Co na to filozofia i etyka?
Jeśli ci, którzy się nudzą, potrafią przy tym odpoczywać, to z całą pewnością owszem. Natomiast nuda bywa rzeczywiście nużąca, męcząca. Choć wśród filozofów zaledwie margines, ale jednak stanowili osobnicy, którzy przekonywali o pożytkach płynących z nudy, a czołowym takim przedstawicielem tego nurtu upozytywnienia nudy jest na przykład baskijski pisarz i filozof Miguel de Unamuno, który bronił zawzięcie tezy. Tak, bronił zawzięcie tezy mówiącej o tym, że jedynie nuda decyduje o głębi życia. I jeśli zestawić teraz tę obserwację Miguela de Unamuno z naszym potocznym, codziennym doświadczeniem życiowym, a zwłaszcza kiedy przypatrujemy się dzieciom w momentach czy w sytuacjach, kiedy się nudzą, to dalibóg trudno de Unamuno uwierzyć na słowo. I z faktu, że nuda jest takim punktem krytycznym czy zwrotnym, na przykład w procesie nie tylko odpoczywania po wytężonej pracy, ale także zbierania sił i wytyczania nowych standardów czy nowych szlaków, nowych pomysłów na organizację życia w najbliższej i dalszej przyszłości, to wszystko wcale nie sprawia, że nuda jako taka staje się czymś pozytywnym, tylko raczej potwierdza tym bardziej tezę mówiącą o tym, że nuda jednak jest fenomenem negatywnym w tym znaczeniu, że jak człowiek się tak porządnie wynudzi, to wtedy z tej właśnie zarażającej go niczym gangrena nudy spróbuje się jakoś wykaraskać, wyzwolić i wpada na rozmaite, czasem genialne, czasem zupełnie prozaiczne pomysły, które sprawiają, że wynurza się na powierzchnię z odmętów nudy. Ale to wcale nie znaczy, że nuda jest tu forpocztą tych przełomowych odkryć, czy pomysłów, czy idei.
Tylko ucieczka tylko od niej.
Tylko stan znużenia, w który popadamy, apatii, zobojętnienia, który wiąże się z nudą, sprawia, że odbijamy się od niej jak od ściany i stąd rozmaitego rodzaju pomysłowość i kreatywność, co wcale nie znaczy, że nuda jest czymś takim, tylko raczej, jak powiadam, ucieczka od niej.
Dobrze, to mamy kompletnie odmienny pogląd, który przedstawiłam na samym początku. Bardzo dobrze, kontrowersja jest początkiem dyskusji. Czy panie na przykład, psycholog i pedagog, zgadzają się z tym, co powiedział pan profesor, czy z tym, co mówią też właśnie wasze koleżanki i koledzy, psychologowie i pedagodzy, że szczególnie dla dzieci, a tutaj o dzieciach była mowa, to takie siedzenie przy oknie i dłubanie w nosie czasami może być bardzo, bardzo pozytywne i wcale to nie musi się kojarzyć z depresją, z beznadzieją, z jakimś takim brakiem pomysłu na siebie. Słuchamy.
No ja tak poczuwam się tutaj doktor wywołana poprzez te
Elżbieta
dzieci.
Elżbieta Okońska.
Przez pana doktora. I rzeczywiście tak jest.
No, studenci też dzieci.
Zgadza się. Wszystkie badania jednak pokazują, że ta kreatywność często wyzwala się wbrew pozorom nie w tych licznych zajęciach pozalekcyjnych, które fundują rodzice swoim dzieciom, ale właśnie w tych momentach tak zwanego nic nie robienia, kiedy dajemy dzieciom taką przestrzeń do tego, żeby rzeczywiście zagospodarowały przez chwilę swój czas. Gdybyśmy cofnęli się do czasów naszego dzieciństwa, to przypomnijmy sobie, wiele razy już o tym mówiliśmy, o tych smartfonach, o tych wszechobecnych telefonach, gdzie próbujemy sobie ten czas w jakiś sposób, no właśnie, zabijamy czas, tak? Dlatego mówi się, zabijamy nudę, tak? Albo na przykład pojawia się takie stwierdzenie, że można umrzeć też z nudów. Natomiast rzeczywiście kreatywność dzieci absolutnie, przypomnijmy sobie takie sytuacje, kiedy rzeczywiście nie było tylu różnych gadżetów, tylu zabawek kiedyś, a jednak dzieci potrafiły znaleźć, zrobić sobie czasami coś z niczego, gdzieś tam pobawić się jakimś kapselkiem, gdzieś właśnie po to, że gdzieś tam ta kreatywność powstawała, a my często dzisiaj chcemy na siłę wyreżyserować wszystko, począwszy od takich relacji, że gdzieś tam w piaskownicy, zobacz, tam jest Jasiu, tu jest Franek, weź się pobaw z nim w to, tutaj może zrobicie razem babkę. Czasami wystarczy zostawić dziecku przestrzeń, żeby ją zagospodarowało. Ja pamiętam, jak będąc młodą nauczycielką, czyli jak zaczęłam pracę właśnie w szkole, jeszcze będąc na studiach, wpadłam w taki typowy błąd nauczycieli. Wydawało mi się, że jak ja nie zagospodaruję sobie tak na maksa lekcji, to i dam przestrzeń uczniom, to oni będą się nudzić. A jak mówi się tak potocznie, że jeżeli dziecko się nudzi, czy uczeń się nudzi, to przychodzą mu do głowy różne głupoty. I jest taka fajna strategia...
A głupoty są wcale nie głupie, tylko
właśnie,
czasami kreatywne.
Dokładnie. A jest taka niebezpieczna strategia, tak zwana strategia przetrwania stosowana przez nauczycieli, którą ja wtedy zastosowałam, która nazywa się terapia zajęciowa, czyli niezależnie od tego, co robimy, robimy wszystko bez względu na to, czy to ma sens. Po to, żeby zapełnić ten czas. I pamiętam, że przyszła do mnie pani dyrektor na hospitację, bardzo mądra kobieta i powiedziała, no wszystko ładnie, pięknie, ale jakby pani zrobiła połowę tego, co pani zrobiła na tej lekcji. Czy nie osiągnęłaby pani więcej niż ładując ten materiał? I tak de facto tak naprawdę nie było tej przestrzeni na chociażby na wzięcie oddechu. Zauważmy, że my też nawet jakie są sytuacje, kiedy jedziemy gdzieś dłużej, na przykład pociągiem. Pada nam bateria od telefonu, tak? Nie mamy książki, nie mamy z kim pogadać. Koniec. I teraz możemy się zdrzemnąć, ale ile jest fantastycznych rzeczy może przyjść nam do głowy, kiedy po prostu zaczniemy, nie wiem, w czasie tej podróży patrzeć sobie w okno i złapiemy, myślę, że o tym pani psycholog mogłaby lepiej powiedzieć, złapiemy wtedy kontakt ze sobą tak naprawdę, bo to jest taka przestrzeń złapania kontaktu z samym sobą.
To jest bardzo piękna rzecz, która teraz padła właśnie. My uciekamy od siebie po prostu,
znaczy, wiecie,
prawda?
Co, ten wątek nudy, to najbardziej mnie tak ciekawi, jakby zadać sobie pytanie, co jest na drugim końcu tej skali, tak? Czy jakby zdecydowanie nuda się kojarzy nam z taką jednorodnością, brakiem zmiany, powtarzalnością, to rzeczywiście na drugim końcu jest różnorodność i jest zmiana, czyli coś, co z jednej strony, czego się boimy, szczególnie jak pracuję z organizacjami, firmami, to widać ten lęk przed zmianą, a tak naprawdę to ta zmiana czyni różnorodność naszej pracy, w naszym życiu w ogóle oczywiście, i to powoduje, że jakby ta przestrzeń na tą nudę się nie rodzi. I teraz to jest jakby jedna perspektywa, to jest taka perspektywa nudne, bo ciągle to samo, powtarzalne, mhm. ale druga perspektywa, też w takim gronie, jak tu siedzimy, możemy sobie powiedzieć, zresztą dyskutowałyśmy o tym wcześniej, to jest nudny wykład. Studenci mówią nudny wykład. W rzeczywistości pod tym kryje się nic dla mnie w tym wykładzie nie ma. Czyli z kolei nudne jest to, co nie wnosi w moje życie to, czego akurat potrzebuję i nie zmienia. A z drugiej strony nie mam korzyści z tego, co do mnie dociera, więc tą nudę pewno można by z takich bardzo różnych perspektyw.
Tak.
Ale jak jesteśmy przy tym wątku, rzeczywiście jak już nie mam czym zapełnić nudy, to spotykam się ze sobą. Myślę, że problem jest bardzo duży tego niepochylania się nad sobą, jak znajdujemy chwilę, z którą
nie mamy co zrobić.
Tak, nie mamy co zrobić, to rzeczywiście szukamy czegoś, co nam zapełni umysł, zamiast posłuchać siebie, no, co bywa po prostu ryzykowne, tak? I stąd,
a czasem nudne,
więc być może
bezpieczniejsze
jest
mówi?
Po prostu zajmować się tym, co wnosi nam rzeczywistość i przecież jak się odpali Facebooka, to nudno na pewno nie będzie, bo ze 200 różnych perspektyw dowiadujemy się o życiu innych ludzi, zawsze można to skomentować, można skomentować mecze i przestaje być nudno, ale na szczęście nikt nie pyta się o nas samych, gdzie może być i nudno, i niebezpiecznie.
Co więcej, może się okazać z tego samego Facebooka,
doktor Tomasz Marcysiak,
że ktoś z naszych słuchaczy podpisze pod naszym programem, ale nudą dzisiaj wiało.
No zawsze jest taka możliwość, prawda?
W sumie powinniśmy dzisiaj być tutaj nudni, no żeby właśnie dać ludziom szansę na to, żeby się pochylili nad sobą i no w tej nudzie znaleźli coś dla siebie.
No broń Boże.
Wszyscy wiedzą, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Tak, ale Gabriel Tarte napisał taką książkę, ukuł taką teorię dotyczącą naśladownictwa i to w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy odnośnie dzieci, że dzieci czasami się nudzą, ale też są przy tym kreatywne. To podam taki przykład, że zgodnie z tą teorią, jeśli jest jakiś punkt odniesienia, tak, to on może zaważyć o tym, czy to, co robimy w tej chwili, jest definiowane przez nas jako nuda, czy też ciekawe zajęcie. Dla przykładu, wszystkie dzieciaki z osiedla wybiegają na podwórko i bawią się na drzewach, budują tam schrony i tak dalej. Jest super zabawa, tak? Ale nagle jeden dostaje rowerek. Jeden z całej grupy ma rower. I on jest punktem odniesienia i nagle ta zabawa na drzewie staje się nudą. Siedzimy na tym drzewie i marzymy o rowerku. Jak tu żyć, pani premier?
To może to tak jest, jak siedzimy w pociągu i te smartfony nam wysiądą i co tu robić, prawda?
Ja mam taką sytuację, jak lecę samolotem, z tym, że tam nie ma co popatrzeć, nie ma na co popatrzeć przez okno i tam bardzo mocno wchodzę w siebie i mam ochotę wysiąść z tego samolotu. Więc...
Tak jest nudno, panie doktorze?
Nie rozmowa z najbardziej inteligentną osobą, jaką się zna, czyli samym sobą, no jak może być nudna?
I ten niepokój, że jest 10 tysięcy pode mną, tak? Nie.
No tak, różnie ludzie reagują w samolocie. Niektórzy się, przepraszam za wyrażenie, znieczulają, żeby jakoś to przeżyć, bo się tak potwornie...
To jest spotkanie ze sobą.
I też to jest spotkanie ze sobą dla niektórych, żeby po prostu zabić strach. Ale jak jest trochę czasu, na przykład właśnie, państwo mają mnóstwo konferencji, referatów i tak dalej do zrobienia i wielu naukowców, ludzi nauki i sztuki i kultury, którzy nie mają zwykle czasu, mówią, nie jadę samochodem, bo jadę pociągiem, ewentualnie samolotem, bo mogę wtedy popracować, bo inaczej nie mam czasu.
Znaczy w 2016 roku chyba zjeździe socjologicznym były aż dwa referaty poświęcone nudzie. Jeden z nich brzmiał autorstwa pani Kubackiej, nuda w refleksji socjologicznej odzyskana czy odkryta, a drugi...
Proszę bardzo.
Mariusza Finkielsteina z Uniwersytetu Wrocławskiego Nuda, Uniwersytetu Warszawskiego Nuda w środowisku uniwersyteckim.
O, proszę, jeszcze tak, ciekawszy temacik.
I tutaj autor badał właśnie wśród swoich kolegów, czym jest nuda. Dla większości jest ona synonimem bezczynności, dlatego często utożsamia się ją, tak, ale dlatego często utożsamia się ją z odpoczynkiem, który jest zjawiskiem z kolei postrzeganym pozytywnie.
No i tu mamy dzisiaj tę kontrowersję, o której dyskutujemy właśnie.
Mhm. Znaczy myślę, że tutaj tak spoglądając na to z perspektywy na przykład zawodowej, to ta nuda to byśmy zdefiniowali jako wypalenie zawodowe, tak? Czy jakby niestety nie można tego nazwać wypoczynkiem, no bo w robocie oczekują od nas jednak, że my będziemy pewne zadania wykonywać. To, co się dzieje, jest w cudzysłowie nudne, powtarzalne, nieinteresujące mnie, jest nierozwijające, czego nie doceniamy zdecydowanie jeszcze, jako czynnik takiego wzrostu kreatywności, zaangażowania. W związku z tym wchodzi wypalenie zawodowe, które, umówmy się, może to dzisiaj nie temat, ale na pewnym etapie
ale bardzo dobry temat.
Przeradza się w agresję, słowną przynajmniej, względem tych, z którymi pracujemy i jeszcze tych, którzy tam czekają na nas w domu po powrocie, więc rzeczywiście taki wspólny mianownik jest w braku różnorodności czy ciekawości tego, co się robi. W biznesie bardzo dużo w tej chwili się przyglądamy temu, w jaki sposób to angażowanie budować. To są trochę inne czynniki niż kiedyś, ale patrząc na te najbliżej nudy, to mamy takie pojęcie, które ostatnio bardzo głośne jest, to jest job crafting, czyli że my sami jesteśmy, powinniśmy być albo warto być jakby kreatorem tego, co w pracy mogę od pracy dostać i co uczyni, że praca będzie dla mnie interesującą. Czyli to jest trochę w odpowiedzi na to, czym wcześniej mówiliśmy, że jeśli my dzieciom zorganizujemy życie od A do Z i te dzieci nie mają ani momentu przestrzeni na to, żeby zajmować się tym, co mogłyby robić i jak mogłyby tą swoją rzeczywistość kreować, no to później mamy młodych ludzi na rynku pracy, którzy czekają, aż im ktoś zorganizuje ciekawą robotę. I w odpowiedzi na to mamy dość mocne działania takie w biznesie, żeby uczynić ludzi kreatorami własnej satysfakcji zawodowej. Na to są już narzędzia, na to są testy diagnostyczne i na to są rzeczywiście już spore ruchy menedżerów, żeby to uzyskać.
No tak, bo podsumowując tę pierwszą część naszej rozmowy, można powiedzieć, że jeżeli od dziecka nie mamy miejsca dla siebie, ani czasu na bycie samemu ze sobą, ani na pomyślenie, co tu zrobić, bo mam godzinę wolną i niczego nie mam zaplanowanego, no to potem taki robocik się troszeczkę rozwija w nas i rośnie i potem czeka na rozkazy. I tak już zostajemy. I w tych korporacjach też tak czekamy na rozkazy i grzecznie chodzimy swoją dróżką jako te mróweczki i troszkę tracimy ze swojego w ogóle fantazjowania, bo to też jest taki temat i takie pojęcie, fantazjowanie to jest czas, kiedy przypomnijcie sobie Państwo Pipi, Przygody czy innych bohaterów naszych lektur, naszych książek. No przecież oni w 90% z nudy wymyślali te wszystkie, takiej dobrze pojętej nudy, po prostu z czasu dla siebie wymyślali różne przygody. Pomyślmy trochę o tych bohaterach, może się nam przypomną w drugiej części, bo też chciałabym w drugiej części porozmawiać o tym, jak sobie w ogóle tę nudę wpisać w grafik dnia i czy rzeczywiście warto.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Leżę sobie, nic nie robię, chłodne piwko jak w piosence, piję sobie, może trochę jest mi wstyd, lecz nie robię nic. Leżę sobie, liczę chmury, lub na łóżku z baldachimem, robię bzdury, taki program mam na dziś, trzeba jakoś żyć.
się pięknie się skrzy. Więc nawet pociąg ten z daleka, co to mógł do Warszawy wziąć człowieka, nie przyjedzie dzisiaj, bo odwołałem go. Pięknie się skrzy. Wiem, leżę sobie, nic nie robię. Zwykłe życie płynie obok ku ozdobie. Nie chce mi się nawet wstać, by się za coś brać. Nikt już teraz mi nie powie, że daję jedno śpiewam, drugie robię, że się mijam z treścią słów. Więc poleżę znów. Nic nie zdarzy się, nie chcę zmieniać już nic. Bo po co przecież w oczach twych szczęście pięknie się skrzy. Więc leżę sobie, nic nie robię. Zwykłe życie płynie obok ku ozdobie. Nie chcę mi się nawet wstać, by się za coś brać. Nie chce mi się nawet wstać, by się za coś brać. Nie chce mi się nawet wstać, by się za coś brać. Na nie. We pivoted a little bit, little bit.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Ryszard Rynkowski tak się nudził, że jeszcze nawet się nie podniósł z łóżka. My już to dawno uczyniliśmy i większość z Państwa słuchających zapewne też. Tak więc to nas różni od Ryszarda Rynkowskiego, a my dzisiaj o pożytkach płynących z nudy rozmawiamy i ścieramy się w poglądach, czy ta nuda jest bardziej negatywna, czy właśnie jednak jej potrzebujemy, i dyskutujemy z panią doktor Elżbietą Okońską, pedagogiem.
Witam ponownie.
Doktor Joanną Rajang, psychologiem i coachem.
Witam. Witamy.
Doktorem Piotrem Domerackim, filozofem i etykiem w Toruniu.
Dzień dobry.
Dzień
jeszcze
dobry.
Raz.
Dobry. I doktorem Tomaszem Marcysiakiem, socjologiem.
Kłaniam się ponownie.
No tak, i teraz mieliśmy rozmawiać o tym, jak zagospodarować sobie dzień, żeby te trochę czasu na spotkanie ze sobą i przemyślenie własnego dnia i życia w tym dniu, taki rachuneczek sumienia sobie zrobić i pomyśleć, co też mogę zrobić jutro. Czy my mamy w ogóle czas na to, żeby myśleć o sobie i myśleć o swoim życiu? Czy myślimy o tym, co ubierzemy jutro, jak zorganizujemy czas dzieciom i rodzinie, co kupimy, co jeszcze mamy załatwić? Czy mamy jakiś czas, żeby coś wolnego w głowie się znalazło, żeby jakieś wolne miejsce się zrobiło, żebyśmy trochę odetchnęli? Czy sobie tak też organizujemy, że się sami zabijamy?
Myślę, że to jest całkiem dobre pytanie, które mogłoby mieć wymiar indywidualny. Czyli czy w rzeczywistości, gdyby każdy z nas zadał sobie sam to pytanie, to jaką odpowiedź by znalazł? Bo pierwsza myśl byłaby taka, oczywiście na nic nie mam czasu, a druga myśl byłaby taka, że jak zmapuję rzeczy, które robię na co dzień, to się okaże, że no, może przesadzam połowę, ale dużą część tego dnia mogłabym przeznaczyć na coś zupełnie innego. No i kwestia nie czasu, tylko kwestia tego, czy ja chcę sobie ten czas znaleźć, czy zorganizować i kosztem czego, tak? Natomiast inna rzecz jest taka, że jak już mówimy o takiej pozytywnym wymiarze tej nudy, czyli mówimy o tym, żeby mieć czas takiego resetu od wszystkiego, można by, nie wiem jak to powiedzieć, pewno pamięć pamięć operacyjną odciążyć, żeby się regenerowała, a my w tym czasie jakby nic, no to pomysły mamy na to bardzo różne, tak? Bo to jest kwestia, od czego chcemy odpocząć, czy od stanu psychicznego, czy od stanu fizycznego. Ale nadal to jest kwestia zorganizowania się, w moim przekonaniu.
No to jest ciekawe zjawisko, o którym mówi tutaj pani doktor, ponieważ jak pisał Bauman, człowiek współczesny czy konsument to ktoś, kto jest w nieustannym ruchu. Ktoś, kto nieustannie goni i zaspokaja swoje potrzeby. No i właśnie proszę sobie zadać takie pytanie. Jakby to było, jakby wyglądał nasz dzień, już nie mówię tydzień, tak, na wakacjach.
Przed nami wakacje właśnie.
Gdyby na przykład
mamy czas,
rano
wolne.
Się budzimy i nie mamy żadnych pragnień, tak? Do niczego nie dążymy. Nie ogranicza nas to, co mamy, czy kim jesteśmy. I tego dnia nic nie rywalizowałoby o naszą uwagę, nie skłaniałoby nas do usunięcia z pamięci pewnych rzeczy. Czyli człowiek nagle by stanął w obliczu pustki, tak? Czy można sobie taką pustkę wyobrazić? No, ten świat właśnie, magiczny świat konsumpcji dąży do tego, żeby właśnie odciągać nas od takiej refleksji.
Znaczy, dadzą nam pomysł.
Że o to nic, tak, dano nam pomysł, jak tą nudę wykorzystać. Tak. Żebyśmy sami mogli pobyć ze sobą, jak ja w samolocie. Zaraz mi ciarki przechodzą na myśl.
Ale to ze strachu przed lataniem?
Tak. Jak co prawda kończyłem technikum mechaniczne budowy, eksploatacji samolotów, ale do tej pory nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że te wielkie kolosy unoszą się w powietrzu.
Może się nie zastanawiać.
Ale myślę, że to są takie chwile, kiedy rzeczywiście stykamy się z sobą, bo to skoro o tych samolotach, to mi się przypomina taka moja niedawna sytuacja, kiedy leciałam gdzieś daleko za oceanem, taką marionetką ośmioosobową, i wtedy jest rzeczywiście taki strach, że przychodzą różne myśli.
Ile spadochronów mieliście?
Nawet nie wiem, ale moja myśl była jedna, zupełnie irracjonalna. Jak teraz rodzina sobie poradzi ze sprowadzeniem zwłok z tych Stanów do Polski? I teraz, jaki to jest fenomen, później jak już szczęśliwie wylądowaliśmy, analizy, z jakim torem podążały te myśli, że akurat tego typu myśli się pojawiły. Ale odnośnie tego, no nie wiem, czy rzeczywiście nuda. Ja myślę, że jakbyśmy popatrzyli na całość naszego dnia, to nie ma tak, że wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym dniu, one są maksymalnie nas interesujące. Są rzeczy, które no, nas troszkę, no niektórzy z nas mają taką pracę, na którą narzekają, że jest to praca nudna. Czasami jest tak, że no właśnie ci wspomniani studenci mówią o tym nudnym wykładzie, bo tak naprawdę to bierze się z tego, o czym mówiła tutaj nasza psycholożka i coach, z tego braku zainteresowania. A gdybyśmy sobie spojrzeli na nudę inaczej nieco, że to jest taki interesujący brak zainteresowania, czyli to jest coś fascynującego, co pozwala odkryć nawet studentom na takim nudnym wykładzie, ile mogą jeszcze w czasie tego, kiedy się nudzą paradoksalnie, ile rzeczy mogą ciekawych zrobić, na ile rzeczy mogą wpaść.
Facebook, ja pamiętam, Instagram. No
może niekoniecznie, to tak spłycamy. Ja pamiętam, jak się strasznie nudziłam w liceum na lekcji fizyki, ale to umożliwiło mi przeczytanie wszystkich pozycji Dostojewskiego, z czego jestem bardzo zadowolona.
W czasie
pani doktor,
fizyki.
Czy ja dobrze rozumiem, że na przykład ja przychodzę na wykład do pani doktor na zajęcia.
Właśnie,
wykład
tak
jest nudny. Przepraszam, no tak tutaj mogę
tak
sobie
postrzegam,
to, tak go postrzegam. I wyciągam teraz Dostojewskiego albo wszystko jedno, inną literaturę i sobie czytam.
Nie, to było kiedyś.
Ja myślę, że...
Ja
powiem tak, a propos tych studentów, ja kiedyś zajmowałam się i zajmuję się dialogiem akademickim i badaniem właśnie tych wszystkich nudnych wykładów. Uważam, że jeżeli się ktoś czegoś podejmuje, no to najpierw zaczyna od siebie, więc dba o to, żeby jego wykłady nie były nudne. Ale to jest kluczem. Zauważmy, że nawet na takim wykładzie, często mówię tym wykładowcom, z którymi się czasami spotykam na różnych szkoleniach, że kluczem jest takie pomyślenie, czy ja się nudzę sama ze sobą, prowadząc taki wykład? Czy dla mnie to jest nudne? Jeżeli dla mnie to jest nudne, no to jest prawdopodobieństwo, że będę nudzić
innych. Nie wiem, czy dobrze przypominam sobie, taki socjolog skandynawski Thorsten Veblen chyba nie wiedział, czy jego wykład jest nudny czy ciekawy, ponieważ bał się audytorium i mówił albo do okna, do tablicy, do ściany, tak? Że, no fajnie, nie miał tej informacji. No prawdopodobnie były bardzo ciekawe, bo ponoć tam tłumy ludzi były na tym wykładzie, tak? Ale on niespecjalnie zwracał na to uwagę, więc jakby mówił do siebie trochę.
Na przypadek jednego wykładowcy, który po 15 minutach zorientował się, że nikogo nie ma na auli. Tak zaczął zafascynowany prowadzić sobą wykład i rysować różne rzeczy na tablicy, także myślę, że o takich skrajnościach nie mówimy.
Nie mówimy. I to już ja teraz się muszę odwołać do etyka i filozofa, bo już nic innego mi nie pozostaje, jak czytanie na wykładach Dostojewskiego. To jest bardzo dobrze, że czytają Dostojewskiego.
Jak to na fizyce było, pani redaktor w szkole ponadpodstawowej,
czyli
w liceum.
Nie, no to super, że nie było tam jakichś smartfonów wtedy, ale słuchamy doktora Piotra Demerowskiego. Czy na pana wykładach ludzie też się nudzą i czytają coś pod ławkami, czy w ogóle wykładowca co zauważa i jak zrobić, żeby nie być nudnym na wykładzie? Bo tutaj
teraz przede wszystkim,
straszne
przede wszystkim
się oni nudzą. Czytają artykuły pana doktora.
Przede wszystkim się nudzą i jeśli w zamian za oferowany im wykład zajmują się rzeczami pożyteczniejszymi, to chwała im za to i chwała nudzie. Natomiast w swojej operetce Witold Gombrowicz porównuje nudę do deweny. Tak jak ci, którzy się nie nudzą, zwłaszcza artyści, pisarze, malarze, fotografowie mają wenę i wtedy są twórczy, tak Gombrowicz nudę porównuje do działania zupełnie do weny przeciwnego i nazywa je właśnie deweną. Przy czym, co ciekawe, swoją operetkę Gombrowicz napisał, zdaje się, pozostając w konwulsjach kompletnej, obezwładniającej go zewsząd nudy.
No proszę.
Nuda bywa bardzo rozmaicie, ciekawie, plastycznie określana, na przykład jako czas wykolejony, albo pauzy w codzienności, albo udręka czuwania. I myślę, że warto też upomnieć się o ten kontekst nudy, ten, który wiąże ją przede wszystkim z czasem i z upływem czasu. Całkiem niedawno ukazała się ciekawa książka niemieckiego filozofa Rydgera Safranskiego o polsko brzmiącym nazwisku na temat czasu, tego co czas robi z nami i co my robimy z czasem. I tam ów autor, Safranski, zanotował bardzo ciekawą, choć prozaicznie brzmiącą uwagę, że jego przekonaniu w odróżnieniu od zwierząt człowiek jest istotą zdolną do nudzenia się i tu jest niewątpliwy taki antropologiczny pozytyw tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo okazuje się, że proszę zauważyć, trzeba posiadać pewną unikalną w świecie zwierząt zdolność do tego, by w ogóle się nudzić, a zatem to jest niewątpliwy pozytyw. Ów Safrański dalej kontynuuje swoje obserwacje w tę stronę, by powiedzieć, że jakkolwiek troszczymy się na co dzień o rzeczy niezbędne do życia, to jednak każdej i każdemu z nas zawsze pozostaje jakiś fragment czy element nadmiaru uwagi, która w momencie, kiedy nie znajdzie odpowiednich zdarzeń, czy czynności, czy okoliczności, na których mogłaby się skupić, skoncentrować, wówczas ów nadmiar uwagi kieruje się na sam upływ czasu. I ta sytuacja oznacza, że kiedy nie mamy co ze sobą zrobić, a nasza uwaga jest absorbowana wyłącznie koncentracją na samym leniwym upływie czasu, wówczas ten czas jawi nam się jako czas pusty i to paraliżujące spotkanie z czystym upływem czasu nazywamy właśnie nudą. I wówczas poszukujemy rozmaitych, czasem ekwilibrystycznych motywów, jak sobie z tą nudą radzić. Na przykład. Tak, teraz bardzo ciekawe rozwiązania funkcjonują pod kryptonimem smart boredom, czyli taka inteligentna nuda, którą określa się na przykład mianem strategii 30% gratis. I teraz istotą tej strategii radzenia sobie z nudą, rozumianą pozytywnie, jest dążenie do tego, by w jak najkrótszym czasie upakować jak największą liczbę działań, aktywności, doświadczeń, wrażeń, udziału w wydarzeniach, No i takim dobrym przykładem stosowania tej strategii walki z nudą, nazywanej smart boredom, jest tak zwany multitasking, czyli wykonywanie kilku rzeczy jednocześnie. Na przykład oglądanie filmu i czytanie, albo oglądanie meczu i prasowanie, pisanie i słuchanie
kobiety
muzyki.
Kobiety to mają już od dawna.
Tak. Tak.
Nie wiedziałam,
prowadzenie
że się tak
samochodu. Tak. Prowadzenie samochodu i pisanie SMS-ów, fotografowanie w trakcie imprezy. No i ta strategia dzisiaj staje się bardzo powszechna i zyskała sobie takie nośne miano smart boredom, czyli takiej inteligentnej nudy i kompresowania w jak najkrótszych jednostkach czasu, jak najrozmaitszych czynności, po to, by zagospodarowywać sobie każdą chwilę w sposób jakkolwiek trywialny, to jednak ciekawy.
No tak, czyli zapakować maksymalnie nasz kalendarz i to jest właśnie teraz przed nami. Wakacje, urlop. I jakie mogą być wyjścia? Mogą być właśnie takie, że mamy od świtu do nocy wszystko zaplanowane. Wycieczka, postój, robienie zdjęć, pójście do muzeum i tak dalej, i tak dalej. I po prostu padamy bez ducha prawie wieczorem na łóżko i odpoczywamy wtedy dopiero. Czy też właśnie pójście sobie nad morze, przejście się, bez żadnego smartfona, bez niczego, albo siedzenie nad brzegiem i patrzenie przed siebie w horyzont. I to jest takie przerażające, bo ja nie wiem, wiecie państwo, ale jak ja sobie usiądę tak nad morzem i popatrzę w horyzont przez godzinę, to bardzo się dobrze czuję, ale być może coś ze mną nie tak, bo powinnam w tym czasie zrobić 30 innych czynności, żeby sobie tę nudę w cudzysłowie właśnie, tę dobrą nudę
zapalić. Bo nudę trzeba po prostu zaplanować, ją ujarzmić, tak, ten czas wolny. Ile razy miałem coś takiego w weekend, że rano wstawałem z pewnym postanowieniem, że coś napiszę, coś sprawdzę, coś poczytam. Później tego nie zrobiłem, tak, miałem wyrzuty sumienia, że tego nie zrobiłem, ale tak naprawdę wystarczyło sobie powiedzieć, dzisiaj nie
mam
robię nic.
Mam wakacje.
Tak?
Znaczy wiecie co?
To jest proste.
Ja to trochę myślę, że jeśli my mówimy o nudzie, to mówimy jednak o robieniu czy nierobieniu z lekka wbrew sobie, czyli jeśli myślę o wakacjach, to z całą pewnością to, co się wydarzy w ciągu dnia albo co się nie wydarzy i ile czasu ja spędzę na nierobieniu niczego, jest czymś, co wybieram, co jest z kategorii absolutnych korzyści dla mnie, tego, co mi sprawia przyjemność. Tak jak wracając do tego nudnego czy nienudnego wykładu, który mi coś dał albo nie dał. To wakacje planujemy, wakacje jednak wybieramy robienie czegoś. Można by dyskutować, czy dzieci do końca się zgodziłyby z takim podejściem, kiedy na wakacje nie wyjeżdżają i siedzą w domu, to może to jest wtedy nuda, ale jak my wyjeżdżamy i siedzimy przez 3 godziny przyglądając się morzu, to z całą pewnością mówimy o pewnym wyborze i nie wydaje mi się, że wtedy to jest nuda, nie? Jeśli wybór mamy,
jeśli potrafimy zastopować swoją pogoń, bo to jest też to, prawda? To pan doktor mówił o tym oczekiwaniu, że czas wtedy jest dojmujący. To tak jak czekamy, nie wiem, u dentysty albo i to się nam dłuży, tak? I to poczucie winy właśnie. Jeszcze na koniec myślę, że należy się chyba nie bać tego i sobie odpuścić, bo robimy nic nie robimy przez jakiś czas i potem myślimy sobie na tych wakacjach, matko, ile tego czasu zmarnowałam. Przecież to powinnam sobie coś przeczytać albo do czegoś wrócić, nie wiem, zajrzeć do poczty i tak dalej. Nie, dlaczego uważam, ja tak ten czas marnuję? A to trzeba po prostu powiedzieć sobie, że sobie daruję to, że to jest dla mnie
myślę, że pan
super.
Doktor tu świetnego słowa użył. Trochę ujarzmienie tej nudy, tak. Bo zauważmy, tak jak ja wrócę do tego określenia interesujący brak zainteresowania. Wydaje się w punkcie wyjścia, że nuda wiąże się z tym, że no nie wiem, nic nas nie interesuje, albo może nic nie będziemy robić. A to właśnie wtedy jest potencjał, na przykład na takich wakacjach, odkrycia tego, czego sobie nie zaplanowaliśmy, co nas może spotkać i co de facto potem w konsekwencji odkryje jakieś nowe pole naszych zainteresowań.
Ten odpoczęty mózg coś zrobi.
Dokładnie, ten nasz mózg się otworzy wtedy wtedy na nowe doznania i wtedy rzeczywiście zamiast tych planowanych wycieczek do muzeum, zapewniania sobie czasu, gdzie zjemy, gdzie pójdziemy, po prostu zaczynamy odkrywać nowe miejsca, nowych ludzi, nowe sytuacje i przez to wzbogacamy się i nasz umysł, jakby powiedziała pewnie nasza pani psycholog, odpoczywa wtedy i się regeneruje. A o to nam przede wszystkim chodzi na wakacjach.
I te miejsca, które tak wolne, żeby powstał tam jakiś pomysł, bo to jest tak, że nawet wtedy może nie powstać, ale jak wrócimy, to te tak, pomysły nas zaleją.
Tak, słuchajcie, mam jeszcze taki jedną myśl, którą może pesymistycznie się zacznie, ale skończę optymistycznie, że jak myślę o nudzie i o tym, że w zasadzie jak człowiek jest sprawny, młody i tak dalej, to tych możliwości zabicia tej nudy jest pełno. Ale jak myślę o ludziach starszych, niepełnosprawnych, którym wysiadł wzrok, wysiadł słuch, wysiadła sprawność fizyczna, a i intelektualna bywa, to w zasadzie sposobów na to zabicie nudy to jest coraz mniej. I chciałam powiedzieć, że tak w sumie optymistycznie chciałabym do tego podejść, bo to tylko znaczy, że każdy z nas może w tej chwili zadbać o siebie i znaleźć takie bogactwo różnorodnych aktywności, które w sytuacjach, kiedy nie wiem, to chyba jakieś utopia, ale jednak na przykład smartfonów nie będzie, to znajdziemy sposobność na to, żeby czuć się ze sobą dobrze i doświadczać tak z przyjemnością tego życia.
I nie patrzeć i nie myśleć, że to jest już nie do wytrzymania, prawda?
Tak, także odliczać ten czas, o którym była.
Pamiętajmy, że na przykład znalazłam taką informację, że John Lennon, czy Kurt Cobain, czy Mick Jagger założyli swoje zespoły właśnie, bo tak stwierdzili, że nie mają co robić, założę zespół, tak?
To jest kreatywny właśnie czynnik płynący z nudy, czyli z takiego dobrego pojęcia. Próbowałam dzisiaj odczarować to słowo, żeby nie było ono tak źle postrzegane i myślę, że to tutaj Państwu pokazaliśmy jakieś możliwości i daliśmy nadzieję, że jeżeli jest czas wolny, nie bójmy się tego, nie histeryzujmy, że mamy godzinę wolną i co my teraz ze sobą zrobimy, bo świat gna naprzód, a my boimy się odpocząć. Odpocznijmy, bo to jest to, co przed nami, czas wakacji, czas niezaplanowanych, szalonych wycieczek. To zawsze zaskakuje, prawda? Jak mamy wszystko zaplanowane, to też jest nudno, bo wszystko wiemy, co się zdarzy. To do odrobiny szaleństwa Państwa namawiam i właśnie takiej dobrej nudy. Dziś bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Doktor Tomasz Marcysiak przed sekundką pobiegł, aby zawieźć swoją córkę do pociągu. Kończą się szkoły, zaczynają się wakacje. Doktor Elżbieta Okońska, dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję. Udanej wakacji od siebie i od pana doktora, który życzył wszystkim Państwu właśnie niedudnych, ale interesujących, ale też może rzeczywiście z odrobiną takiego czasu dla siebie.
Doktor Joanna Rajang, dziękuję
również
bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę dużo odpoczynku i może jakiegoś dialogu z samym sobą.
Tak jest. I doktor Piotr Domeracki w Toruniu, dziękujemy pięknie.
Dziękuję pięknie, również wszystkiego dobrego.
Dziękuję Państwu. To dzisiaj ostatni program przed wakacjami w czwartek. Spotykamy się we wrześniu i wtedy będziemy wymyślać nowe, interesujące tematy, do czego Państwa też zachęcam. Ewa Domska, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.